Pan z wami.
Z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził do niego, a on usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie.
Już, drodzy, pierwsze czytanie dzisiaj. Historia, dobrze znana historia Zuzanny, która została fałszywie oskarżona przez sędziów Izraela, czyli przez tych, którzy powinni przede wszystkim prowadzić lud sobie powierzony drogą prawdy, drogą moralności do Boga. I ci, którzy zostali postawieni przez Boga właśnie, aby pokazywać ludziom drogę, no, wydali na sąd, oskarżyli oczywiście nieuczciwie tę kobietę. Co ciekawe, to też, że to oskarżenie było na tle seksualnym. I dzisiejsza Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, też jest przyprowadzona kobieta, którą pochwycono na cudzołóstwie. Kobietę przyprowadzono. Ewidentnie sama nie cudzobożyła. Najprawdopodobniej mężczyznę, z którym ten grzech popełniała, jemu jakoś dziwnie odpuścili. I nie przyprowadził jej do Jezusa nikt inny, jak właśnie faryzeusze, uczeni w piśmie. Znowu ci, którzy powinni pokazywać, którędy do Boga i jak osiągnąć świętość. Święty Kościół Grzesznych Ludzi, drodzy. Tym jesteśmy. Święty Kościół Grzesznych Ludzi. Mówimy w co niedzielę w wyznaniu wiary. Wierzę w Święty Kościół. Żeby dobrze zrozumieć to zawołanie, które zresztą do teologii wprowadził dość znany teolog XX wieku, kardynał Karl Raner, Święty Kościół Grzesznych Ludzi. Dobrze też by było oczywiście odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy mówimy, że wierzę w Święty Kościół, to co tak naprawdę powinniśmy rozumieć? W jakim sensie ta świętość, czy w czym ta świętość Kościoła się zawiera? Tutaj z pomocą chciałbym, drodzy, żeby nam przyszedł inny duchowny Kościoła, kardynał de Lubac. Wczoraj też go przywoływałem. On napisał taką bardzo fajną, bardzo ciekawą pozycję, medytację o Kościele. Gdyby ktoś był zainteresowany, jaki był duch, który ożywiał ojców soborowych, co doprowadziło do tego, że Kościół podczas Soboru Watykańskiego odnowił się, na nowo spojrzał na siebie i to, co mówił o sobie, to, co sam, jak sam siebie widzi, jak sami my siebie postrzegamy jako Kościół. Bardzo dobra pozycja, żeby właśnie to poznać. Zatem ów kardynał de Lubac tak pisze: kiedy wypowiadamy te słowa, bynajmniej nie wyznajemy naszej wiary w Kościół, ale w jego nadprzyrodzone pochodzenie. Wyznajemy zatem, że Kościół jest dziełem Boga i środkiem naszego uświęcenia. Wierzymy wreszcie, że Kościół ten istnieje nie dla siebie samego, ale dla Boga, aby poprzez Niego mógł zbawiać. Zatem za każdym razem zachęcam serdecznie, żeby gdzieś może utkwiło nam to w głowie, kiedy będziemy powtarzali to wyznanie wiary, pewnie w najbliższą niedzielę, żebyśmy właśnie w pełni, albo może bardziej świadomie, przeżywali te słowa i mówiąc te słowa, wypowiadając to wyznanie wiary, wiedzieli, co mamy na myśli i też innym pokazywali. Bo ostatecznie, drodzy, nie chodzi o to, że Kościół jako instytucja jest święta. Kościół nie jest święty w swojej instytucjonalności. Kuria rzymska nie jest święta. Episkopat jakiegokolwiek kraju nie jest święty. Instytucja Kościoła jako taka nie jest święta. Jest zbiorem ludzi, którzy starają się, miejmy nadzieję, jak najlepiej prowadzić Kościół, ale zbiorem ludzi grzesznych. Cały czas, tak jak każdego z nas. Jesteśmy grzeszni. Więc episkopat też ma świadomość swojej grzeszności. Kuria rzymska, ci, którzy, prawda, w Watykanie, chociażby nawet przewodniczą Kościołowi katolickiemu, też na pewno mają świadomość grzeszności, albo przynajmniej powinni ją mieć. Tej świętości, drodzy, w tą świętość, drodzy, wierzymy. Świętość Kościoła pochodzącą oczywiście od Boga. Świętość Kościoła dlatego, że to Chrystus założył Kościół, dlatego, że z przebitego boku Chrystusa ten Kościół bierze swój początek przez sakramenty, Kościół jest uświęcany. W każdym razie w tą świętość wierzymy. Natomiast nieustannie też doświadczamy grzeszności tutaj na ziemi, naszej własnej, nas jako Kościoła. Jest naprawdę wielką gdzieś pokusą i pewnym rodzaju spadkiem, który pozostał. Kiedy mówimy Kościół, ja sam się często też, powiem szczerze, na tym łapię. Kiedy mówię Kościół, czasami w jakiś sensie niestety, ale zawęża się to w myśleniu, jeszcze jest gdzieś pozostałość tego o duchowieństwie, o biskupach, o tych, którzy wypełniają tą misję prowadzenia Kościoła. Ale dobrze by było, żebyśmy starali się za każdym razem, kiedy uświadomimy sobie ten błąd myślenia, przypomnieli właśnie to słowo Kościół jako eklezję, czyli to, co wczoraj mówiliśmy, zgromadzenie wybranych, wywołanych, tych, których Pan chciał. To, że tutaj jesteśmy, to, że budujemy ten Kościół, to dlatego, że Chrystus to chciał. Zatem, drodzy, my jako Kościół, jako zgromadzenie tych wybranych, nie jesteśmy bynajmniej święci. Jesteśmy na pewno grzeszni. Idziemy w stronę tej świętości, ale jesteśmy grzeszni. Obraz Kościoła, drodzy, który powinniśmy mieć, oczywiście jest ich wiele w Piśmie Świętym, owczarnia, winnica, bardzo wiele, ale też jeden z obrazów Kościoła, który bardzo dobrze oddaje jego sens, czyli sens tej wspólnoty, którą każdy z nas tworzy, jest to obraz Kościoła jako ciała Chrystusa. I wyobraźmy siebie właśnie jako konkretną część tego ciała. Nie bez powodu jest to oczywiście odniesienie do ciała ludzkiego. Wyobraźmy sobie, że chociażby nawet jestem, nie wiem, tym palcem w ciele Chrystusa. No i jeżeli, albo palec to może nawet za dużo, nawet mięśniem, jak on przestaje działać, to przynajmniej boli. Przynajmniej boli. I tak samo powinno być gdzieś nasza świadomość tego, jak jest istotne moje świadectwo, bądź też niestety antyświadectwo we wbudowaniu Kościoła, we wspólnocie Kościoła. W średniowieczu jest takie opowiadanie, taka bajka, powiedzmy, która powstała w średniowieczna, że spotkały się wszystkie członki ciała. Prawda? Nogi, ręce, uszy, głowa, oczy, brzuch. Wszyscy się spotkali i tam zaczęli sobie od nowa budować, bo i coś im się nie podobało. No i powiedzmy, nogi zabierają głos. No my jesteśmy ważne, bo dzięki nam to w ogóle możemy gdziekolwiek dojść. No my ręce też jesteśmy ważne, bo my robimy, dzięki nam można faktycznie coś zdziałać. Oczy, no jak to, nie da się bez nas przecież widzieć świata. Uszy i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie wychodzi brzuch i mówi, no też bym chciał być częścią tego ciała. No i tak patrzą na ten brzuch i tak sobie mówią, a nie, ty to nie, ty jesteś beznadziejny, ty jesteś taki tłusty, duży i tylko niszczysz w ogóle cały obraz. Nie? No i nie wzięli tego brzucha oczywiście. No i powstał jakiś ten twór tego ciała, powiedzmy ludzkiego. I po jakimś czasie ręce przestały podnosić, nogi przestały chodzić, oczy przestały widzieć, zabrakło pokarmu. Nie ma możliwości, czy też nie ma opcji, żebyśmy dzięki naszemu antyświadectwu jakakolwiek osoba czuła się wykluczona ze wspólnoty Kościoła. Byłaby to nasza największa porażka, gdyby się ktokolwiek czuł wykluczony z Kościoła. Kościół nazywamy katolickim. To słowo katolikos z języka greckiego oznacza powszechny, obowiązujący wszystkich. Chrystus za wszystkich umarł, za wszystkich przelał krew. Więc wszyscy tutaj są mile widziani. Tutaj, to znaczy w tej wspólnocie, którą my tworzymy. Ciekawy jestem, gdybyśmy to my sobie mieli dobierać, my sami sobie budować Kościół. Gdybyśmy nie byli tymi, którzy są przyprowadzani do wspólnoty, która powinna orbitować wokół Chrystusa, ale to my sobie byśmy budowali Kościół, to jaki byśmy sobie zbudowali? Gdyby od nas zależało, czy coś należy, czy nie należy. Alkoholika byśmy wzięli, czy nie? A takiego, co kogoś zabił, to byśmy wzięli, czy nie? Takiego, co ktoś zdradził, byśmy go powiedzieli, chodź, bądź z nami, twórzmy tą wspólnotę, my chcemy Ciebie. Chcielibyśmy, czy nie? Wiecie, ta mądrość Boża, no, popatrzmy na apostołów, słuchajcie. Popatrzmy na apostołów. Przecież ewidentnie nie sami święci ludzie i to nawet od takiej strony czysto moralnej osoby, które popełniały grzech. A Pan ich powołał, wybrał ich, wyciągnął ich z tego świata i powiedział, pójdź za mną. I nawet do Judasza powiedział, pójdź za mną. Nie dlatego, że Pan Bóg jest jakimś złośliwym Bogiem i nie wiem, wiedział, że i tak nic z tego nie będzie, ale o, żebyś się nie czuł smutny, to Cię wezmę. No nie. Judasz też miał szansę nawrócenia, też miał szansę powrotu, też miał szansę pokuty. Nie skorzystał. Ale to nie oznacza, że Pan Bóg go przekreślił. Więc jakie my mamy prawo, żeby kogokolwiek przekreślać? Tak naprawdę Kościół jest i powinien być widziany jako najbardziej skupiająca, tolerancyjna, wiążąca wspólnota. Tylko dzisiaj to słowo tolerancja też troszeczkę teraz nie do końca ma dobry wydźwięk. Bo wiele miejsc, czy wiele grup, wiele instytucji może powiedzieć, że jestem tolerancyjny, bo wszystkich chcę. Ale chyba się zgodzimy, że nie chodzi o to, żeby wszystkich po kolei klepać po ramieniu i super, że jesteś, super jaki jesteś, w ogóle się nie martw, kochamy Cię, super, ważne, że jesteś. No chyba nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby na człowieka patrzeć tak, jak Pan Bóg patrzy na mnie. Czyli patrzy na moją grzeszność przez perspektywę całego dobra, który jest w moim życiu. Akceptuje mnie takim, jakim jestem i z miłości do mnie chce, żebym był lepszy. I być może Jezus będzie tym, który rzadko mnie poklepie po ramionach, ale mi powie, słuchaj, tu możesz zrobić lepiej. Tu możesz inaczej rozwiązać ten problem. Tu możesz inaczej spojrzeć. To rozwija. To wychowuje. To czasami boli. To też jest taka prawda. W III wieku, słuchajcie, jak były prześladowania, ta druga część prześladowań chrześcijańskich za cesarza Dioklecjana bodajże, pojawił się problem. Pojawił się taki problem, to były bardzo krwawe, jeszcze bardziej krwawe prześladowania niż nawet te pierwsze rozpoczęły się za cesarza Nerona. W każdym razie był taki problem, że część chrześcijan zapierała się Jezusa, wyznawała wiarę w bogów rzymskich, oddawała im, składała im ofiary, oddawała pokłony. Generalnie rzecz biorąc, w ten sposób byli oni, popełniając grzech, zostali oni przez ten grzech, takie było myślenie, przekonanie, znajdowali oni się poza Kościołem. I rozgorzała wielka debata w III wieku, III, IV wiek. I nawet był taki bardzo, bardzo pobożny dosłownie kapłan, Nowacjan, który powiedział, że ci wszyscy, którzy zaparli się Jezusa, oni nie mają prawa być w Kościele. Trzeba im podziękować, mieliście jedną szansę, nie, dziękuję, do widzenia, przegraliście. Dzięki Bogu pojawił się inny kapłan, co prawda już biskup, Cyprian, święty Cyprian, dzisiaj z Kartaginy, i on powiedział, że nie. Że każdy ma szansę nawrócenia, każdy powinien mieć szansę nawrócenia, każdy powinien mieć szansę powrotu do Kościoła. I dzięki temu właśnie ci wszyscy, oczywiście po odbyciu pokuty, wtedy to pokuta była konkretna, prawda była konkretna. Konkretna co to znaczy? To znaczy, że na przykład jak się spotykali w jakimś, powiedzmy, miejscu, gdzie byśmy nazwali to kościół, w tym sensie pomieszczenie, to takie osoby, które powracały, klęczały przed Kościołem, nie wchodziły na Eucharystię. Klęczały i ci wszyscy, którzy wchodzili na Eucharystię, chrześcijanie uczestniczący w Eucharystii, widzieli ich klęcząc. Ale to nie chodziło o to, żeby ich, nie wiem, wyśmiać, a ty tak jesteś beznadziejny, z tobą to już ciebie nic, nie chodziło o to. To chodziło o to, że te osoby, które wchodziły do kościoła, widziały swojego brata i siostrę, za którego trzeba się modlić na tej Eucharystii. I to jest wspólnota. To jest wspólnota. To jest wspólnota grzesznych ludzi, którzy doświadczyli Bożego miłosierdzia. I tacy my mamy być. Zobaczcie, jakie to jest naprawdę piękne i wspaniałe, co Chrystus nam dał. Gdybyśmy, z jakiego powodu na przykład kiedyś pomyśleliście, z jakiego powodu Pan Jezus nie napisał żadnej Ewangelii? Że co, pisać nie umiał? No raczej nie za bardzo, poliglotą był. Jest, przepraszam. Zatem to człowiekowi, to Kościołowi powierzył Ewangelię, powierzył swoje słowo, to Kościołowi powierzył sakramenty, to Kościołowi, czyli wspólnocie ludzi niedoskonałych, powierzał to wszystko, wszystkie znaki, to wszystko, w czym siebie zostawił. Nie, przecież nie mamy napisane, że Eucharystia ma być dokładnie tak, a tak sprawowana. Dlatego też na przestrzeni czasu ona się zmienia, liturgia się zmienia, ewoluuje. Kościół poznaje siebie coraz bardziej. Kościół, czyli my, wspólnota, poznajemy siebie bardziej. I jaka to jest naprawdę głęboka ufność Boga do człowieka, który jest... Dlaczego w ogóle tak? Otóż słuchajcie, tutaj spieszę nam z odpowiedzią katechizm Kościoła katolickiego. Pozwólcie, że zacytuję dłuższy fragment, przeczytam dłuższy fragment. Nikt nie może wierzyć sam, tak jak nikt nie może żyć sam. Nikt nie dał wiary samemu sobie, tak jak nikt nie dał sam sobie życia. Każdy wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wierzących. Nie mogę wierzyć, jeżeli nie będzie mnie prowadziła do tego wiara innych, a przez moją wiarę przyczyniam się do prowadzenia w wierze innych. Po to jest nasze świadectwo, po to jest wspólnota eucharystyczna, po to koło ciebie siedzi twój brat, twoja siostra, konkretny człowiek, który też wyznaje wiarę, żebyśmy razem szli do Boga. To, co mówiliśmy sobie wczoraj, spodobało się Bogu zbawiać ludzi we wspólnocie, a nie w pojedynkę. Bo tutaj realizuje się i konkretyzuje się to przekazanie miłości. I naprawdę starajmy się o tym bardzo mocno pamiętać, bo mamy ten naprawdę jakiś taki dar, antydar wewnętrzny do podkreślania tego, co mnie najbardziej boli. Jeżeli na przykład dla kogoś największym problemem jest, nie wiem, alkohol, albo nie wiem, pornografia, albo kradzież, to dopóki na przykład może być taka sytuacja, że dopóki nie popełnię tego grzechu, to wszystko jest okej, nie ma problemu. Nieważne, czy się modlę, nieważne, czy jestem miłosierny, nieważne, czy nie okładuję kogoś i tak dalej. Upatrzymy się, ufiksujemy się, na czymś i idziemy. Nie? Tak jak teraz, jakby teraz jedynym problemem, który był w kościele powszechnym, po całym świecie, też oczywiście w kościele w Polsce, to była pedofilia. Oczywiście jest to problem. Oczywiście oczyszczenie jest potrzebne i tutaj absolutnie nie ma co mówić, że nie. Ale nie możemy patrzeć na siebie, nie możemy patrzeć na drugą osobę, która siedzi koło mnie, nie możemy patrzeć na wspólnotę Kościoła, tylko i wyłącznie patrząc na grzech. Nie da się. Znaczy, da się ewidentnie, ale to nie prowadzi do zbawienia, to nie prowadzi do budowania wspólnoty. Nie o to tutaj chodzi. Naprawdę nie o to tutaj chodzi. Nie jesteśmy, słuchajcie, jako Kościół jakąś wystawą czy też zgromadzeniem świętych. Tutaj Kościół pielgrzymujący, bo ten Kościół triumfalny, Kościół zbawiony, oczywiście, że tak. Ale my tutaj na ziemi nie jesteśmy jakąś wystawą świętych, ale powinniśmy bardziej patrzeć na Kościół jako na szpital dla grzeszników. Jako miejsce, gdzie można uleczyć te rany. Dlatego w Kościele jest dar sakramentów, ja chociażby nawet spowiedź święta, gdzie Chrystus mnie podnosi, gdzie mnie leczy. I słuchajcie, nie dziwmy się, że w Kościele jest grzeszność, bo ja jestem, a zatem jest moja grzeszność. To tak samo, jakbyśmy byli, prawda, tymi faryzeuszami, którzy dziwią się, że Chrystus siada i jada z celnikami, z nierządnicami i tak dalej, i tak dalej. No przecież ewidentnie lekarza potrzebują ci, którzy są chorzy, a nie ci, którzy się dobrze mają. Możemy oczywiście być jako wspólnota tylko od strony takiej czystej pobożności, 100% pobożności, 100% moralności, 100% przestrzegania prawa, nie wiem, liturgicznego I jeżeli w tym wszystkim pogubimy się i zapomnimy o miłości, zapomnimy o Chrystusie, jak ksiądz Jan Twardowski mówił, psu na budę to wszystko. Taka jest goła prawda. Jeżeli to wszystko nie wypływa z mojej relacji z Bogiem, nie da się. Nie da się funkcjonować i faktycznie takiego Kościoła nie będziemy chcieli. Pamiętajmy, drodzy, święci to są grzeszni ludzie, którzy przeżyli radykalne nawrócenia. Więc i ja, i ty możemy być świętymi, jeżeli faktycznie podejmiemy radykalne nawrócenia. Ale ta grzeszność będzie cały czas z nami. Ona nigdzie nie zostanie, nigdzie nie odejdzie. Ewidentnie jest też prawdą, że grzech mój osobisty może też być grzechem cudzym w stosunku do kogoś, że jeżeli popełnia ten grzech osoba, która powinna być wzorem, powinna być przykładem, osoba, która prowadzi, czy też podjęła to powołanie, aby prowadzić wspólnotę, to tym bardziej ten grzech rani i obrywamy rykoszetem i sam się, powiem szczerze, dosłownie wkurzam, jak co jakiś czas gdzieś usłyszę, że a znowu coś gdzieś wyszło, jeżeli chodzi o chociażby nawet, teraz nawet ten temat nadużyć seksualnych. Nie dlatego, że to wyszło, ale dlatego, że zamiast wziąć raz, oczyścić temat, wyprostować, kto winny, osądzić, pokuta, nawrócenie, idziemy do przodu. To tak co chwilę jest wbijana ta szpila i to niczemu dobremu nie służy, niczemu. Taka jest zła prawda. Ale nie możemy też myśleć, że i żądać, że Kościół jako instytucja ma się oczyścić czy też nawrócić. To jest nierealne. Nie nawraca, nie oczyszcza się instytucja. Konkretny człowiek zaczyna się ode mnie. Konkretny kapłan, konkretny biskup. Tu potrzebne jest nawrócenie, tu potrzebne jest oczyszczenie. Dlaczego to się nie dzieje? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, bym musiał stanąć przed lustrem i zadać sobie pytanie, czemu tak trudno jest samemu siebie oczyścić z grzechów. Trudno nam to przychodzi. Każdemu z nas. Bardzo trudno. Czasami wolimy sobie siedzieć w tym świadku poukładanym, jakoś tam ugrzebanym, a to, że cuchnie, ważne, że mi dobrze. A tak jak wczoraj było w Ewangelii, Pan Jezus przychodzi i mówi, wyjdź z tego, pomimo tego, że cuchniesz, wyjdź z tego, żebym zmartwychwstał. Kościół, drodzy, jest taki jak ja, Kościół jest taki jak ty. Kościół jest tak miłosierny jak ja, Kościół jest tak miłosierny jak ty. Jest tak otwarty jak ty, jest tak misyjny jak ty, jest tak hojny jak ty, jest tak przebaczający jak ty. Kościół to ja. Kościół to my. To nie jakaś idea fix, gdzieś tam na wzgórzu watykańskim siedząca. Budujmy ten Kościół, pomimo tego, że jesteśmy, może nie pomimo, ale ze świadomością naszej grzeszności, idźmy w stronę świętości. I do takiego Kościoła na pewno każdy będzie chciał przyjść. Jestem głęboko tym przekonanym, bo to będzie, bo to jest Kościół Chrystusa.